Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
5 pielgrzymek zagranicznych, prawie 1,5 miliona wiernych na audiencjach środowych i tysiące na porannych papieskich mszach. Do tego pielgrzymki po Włoszech, odwiedziny w parafiach oraz spotkania z chorymi, potrzebującymi i emigrantami. Mijający rok był dla papieża Franciszka bardzo aktywny. Podsumuje go dla Państwa watykański rzecznik prasowy. Witam 27 grudnia i zapraszam na wieczorne aktualności. Pielgrzymka do Ziemi Świętej, Korei Południowej, Albanii, Strasburga i Turcji. Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII oraz beatyfikacja Pawła VI, a także synod biskupów o rodzinie i zainicjowana reforma Kurii Rzymskiej. To główne wydarzenia, gdy chodzi o mijający rok papieża Franciszka, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że piękne było to, iż papież mógł odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zawsze jest to przecież powrót do korzeni chrześcijaństwa, do miejsc historii zbawienia. Niezwykle ważny jest też etap Azji. Papież odwiedził Koreę Południową, a wkrótce pojedzie na Filipiny i do Sri Lanki. Te wielkie podróże papieża Franciszka ukazują szczególną troskę Kościoła o tę ogromną część ludzkości. Jest to dla nas ogromny teren ewangelizacji, głoszenia Ewangelii w różnych kontekstach kulturowych, społecznych i politycznych, niejednokrotnie bardzo trudnych. To są nowe rubieże Kościoła i Franciszek wskazuje nam je z wielkim entuzjazmem.
Watykański rzecznik podkreśla, że tegoroczne uroczystości kanonizacyjne albo beatyfikacyjne aż trzech papieży wskazują na ciągłą aktualność Soboru Watykańskiego II i konieczność odnowy Kościoła w duchu jego nauczania, a także dialogu ze światem współczesnym. Wpisuje się w to m.in. synod o rodzinie, który ksiądz Lombardi nazywa wielkim przedsięwzięciem duszpasterskim.
Myślę, że jest to jedno z najważniejszych duszpasterskich i kościelnych przedsięwzięć zainicjowanych przez papieża Franciszka. Być może wręcz najważniejsze, bo dotyka nas wszystkich, życia wierzących, ale i całej ludzkości, ponieważ sprawa rodziny i ewangelizacji rzeczywistości rodzinnej dotyczy naszego dobra, centrum życia wszystkich ludzi naszych czasów. Jest to przedsięwzięcie bardzo odważne, ponieważ papież poddał pod dyskusję także tematy bardzo trudne i delikatne. Jednak naprawdę tego potrzeba. Warto pamiętać, że także wcześniejsi papieże zmierzali się z tematem rodziny. Widać więc, że jest to kwestia bardzo paląca. Życzymy papieżowi Franciszkowi, by udało mu się poprowadzić Kościół ku refleksji nad naprawdę podstawowymi tematami dotyczącymi rodziny, by nie dać się zwieść tematom, wprawdzie ważnym, ale marginalnym.
Watykański rzecznik zauważa, że zainicjowaną przez Franciszka reformę Kurii Rzymskiej trzeba rozumieć w świetle papieskiej adhortacji Evangelii Gaudium, gdzie papież prezentuje swą wizję Kościoła wychodzącego do innych, misyjnego i mocno zaangażowanego w ewangelizację. Ponieważ kuria służy właśnie temu Kościołowi, powinna być narzędziem wspierającym jego misję, podkreśla ksiądz Lombardi.
Wydaje mi się ważne podkreślić, że dla papieża sercem każdej reformy jest przemiana wewnętrzna. Pamiętajmy, że już Jezus mówił, iż zarówno dobre, jak i złe rzeczy płyną z serca. Stąd też właśnie stamtąd trzeba zainicjować odnowę, by uleczyć to, co wymaga naprawy. Świadczą o tym chociażby papieskie przemówienia do Kurii Rzymskiej i do pracowników Watykanu. Pokazują one, że Franciszek w kierowaniu Kościołem posługuje się rozeznawaniem duchowym, by uzdrowić dogłębnie nasze postawy i sprawić, że staniemy się radykalniej wierni Ewangelii. Dzięki temu następnie będziemy mogli lepiej pełnić naszą służbę. Co za tym idzie, reforma jest nieodłącznym elementem życia chrześcijańskiego, tematem chrześcijańskiego nawrócenia i nie może stać się powierzchowna czy wyłącznie organizacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Czy potrafimy świadomie przeżywać święta Narodzenia Pańskiego? Czy rozumiemy pojawiającą się w Piśmie Świętym symbolikę? W audycji Ady Nawrot z wrocławskiego Radia Rodzina biblista ksiądz profesor Mariusz Rosik wyjaśnia kilka świątecznych nieporozumień. Zapraszamy na nasz magazyn.
Ludzie kochają Boże Narodzenie. Owszem, zdarzają się tacy, dla których świąt mogłoby nie być. Męczy ich bieganie po sklepach w poszukiwaniu prezentów, nie przepadają też za świątecznymi piosenkami i kolędami, a polskie tradycje nie robią na nich żadnego wrażenia. Niektórym nie odpowiada też pora roku, w jakiej przypadło Bożemu Narodzeniu się odbywać. Śnieg i mróz je dyskwalifikują. Jednak większość z nas z niecierpliwością czeka na kolejny wigilijny wieczór spędzony w gronie najbliższych nam osób. Wybieranie prezentów wyzwala w nas ukryte przez cały rok pokłady kreatywności. Dużo radości sprawia nam ubieranie choinki i przystrajanie domów różnokolorowymi lampkami. Na pamięć znamy teksty mniej lub bardziej wzruszających świątecznych piosenek, a kiedy idziemy do kościoła, chętnie włączamy się w śpiew kolęd. Nie przeszkadzają nam także świąteczne reklamy. Krzyczące do nas z telewizora i radia wielkie promocje tym razem wydają się być korzystne i opłacalne. Poza tym miło się człowiekowi robi, kiedy ktoś spyta, czy czujemy już magię świąt. Przyjemniej też przebywa nam się w kościele. Dzieci w końcu się nie nudzą, bo mogą obejrzeć bożonarodzeniową szopkę, w której nie brakuje plejady zwierząt. Jest też dość ciepło, bo ludzi pojawia się dwa razy więcej niż w zwykłą niedzielę. Robi nam się też trochę przykro, że Jezus, przyodziany tylko w pieluszki, musi leżeć w żłobie. Sytuację na szczęście ratują trzej królowie, którzy przychodzą odwiedzić nowonarodzonego Boga. Tak przynajmniej było do niedawna. Wszystko zmieniło się w 2012 roku, kiedy do księgarń trafiła książka Benedykta XVI Jezus z Nazaretu – Dzieciństwo. Media przekazywały szokujące informacje, z których wynikało, że w szopce wcale nie było tylu zwierząt, a Jezus nie urodził się w pierwszym roku naszej ery. To dobra okazja do tego, by wyjaśnić i obalić kilka mitów związanych ze świętami Narodzenia Pańskiego. Na audycję zapraszają
ksiądz Mariusz Rosik
i Ada Nawrot. Jezus urodził się kilka lat przed swoim narodzeniem i raczej nie było to w grudniu. Data jego narodzin, 25 grudnia, nie jest datą historyczną i związana jest z próbą wyeliminowania pogańskiego święta obchodzonego w dniu przesilenia zimowego. Jeśli chodzi o rok, w błąd wprowadził nas Dionizy Mniejszy.
Na przełomie V i VI wieku papież o imieniu Jan zlecił mnichowi niejakiemu Dionizemu Mniejszemu obliczenie, kiedy urodził się Chrystus, a punktem początkowym, taką datą wstępną, miała być data powstania miasta Rzymu. Dionizy wyliczył, że Chrystus urodził się w 754 roku, ab urbe condita, czyli od założenia miasta Rzymu, no i w tych wyliczeniach pomylił się o około 6 albo 7 lat. I dziś wiemy, paradoksalnie, że Chrystus urodził się w 7 lub 6 roku przed Chrystusem.
Miejsce narodzin Jezusa nie przypominało znanej nam dzisiaj szopki. Maryja też nie nuciła mu nad uchem lulajże Jezuniu.
Myślę, że nuciła, bo była przecież kochającą mamą i na pewno takie delikatne pieszczoty, które mama wobec swoich niemowląt każdego wieczora przed zaśnięciem wykonuje, pewnie były jej bardzo bliskie i to leżało jej na sercu. Ale tak naprawdę rzeczywiście z punktu widzenia teologicznego nie ma to większego znaczenia. Natomiast rzeczywiście ta nasza szopka, które mamy w kościołach bardzo często, czy nawet w domach, pochodzi ze średniowiecza, od świętego Franciszka. Natomiast takie naturalne warunki, w jakich Jezus się począł, pewnie bardziej przypominały grotę. Mówi ewangelista, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Otóż hebrajskie słowo oznaczające gospodę brzmi khan i tak naprawdę to chodzi o takie czworokątne pomieszczenie, jednoizbowe pomieszczenie, gdzie zatrzymywali się podróżni i zatrzymywały się tam także zwierzęta, na których ci podróżni odbywali swoją drogę, aby tylko mogli spędzić noc. Skoro nie było w takim miejscu możliwości przenocowania, dlatego wiemy, że w okolicach Betlejem jest dużo skalnych grot i pewnie w jednej z nich święta rodzina się zatrzymała. A wiemy to też stąd, że kiedy w roku 135 cesarz Hadrian rozgromił powstanie Żydów przeciwko Rzymianom, to wówczas w jednej ze skalnych grot, którą dzisiaj właśnie czcimy jako Grotę Narodzenia, ustanowił tam kult Boga Adonisa, dlatego żeby to była swoista kontynuacja wcześniej sprawowanego tam kultu ku czci Chrystusa. Kontynuacja na zasadzie zaprzeczenia, dlatego że chrześcijanie twierdzili, że Chrystus zmartwychwstał, a w religii greckiej Adonis jest tym Bogiem, którego się czci jako Bóg, który co roku zmartwychwstaje, więc na zasadzie swoistej ironii tam został ustanowiony ten kult i stąd wiemy, że przypuszczalnie tam właśnie przed Adonisem czczony był Chrystus i miejsce jego narodzenia.
Choć w szopce pewnie pojawiły się zwierzęta, to obecność czy jej brak wołu i osła ma znaczenie teologiczne i odsyła nas do Starego Testamentu.
Tak z punktu widzenia zupełnie praktycznego to pewnie były, z tego powodu, że Józef, Maryja podróżowali, a skoro podróżowali, to przypuszczalnie na osiołku. Natomiast bardziej teologicznie ważne jest to, że zwierzęta, wół i osioł, które przedstawiane są w naszych szopkach, odsyłają nas do Starego Testamentu, a mianowicie do Księgi proroka Izajasza. Już na samym początku Księgi proroka Izajasza, w 3 wierszu 1 rozdziału, prorok mówi tak: wół rozpoznaje swojego pana, a osioł żłób swego właściciela. Izrael natomiast na niczym się nie zna. Ten wyrzut skierowany pod adresem Izraela został odczytany w pierwotnym kościele właśnie w takim sensie, że Izrael nie rozpoznał w Jezusie Mesjasza, a nawet zwierzęta były w stanie to uczynić.
Trzej królowie nie zobaczyli Jezusa jako nowonarodzonego chłopca. Droga do Betlejem zajęła im trochę więcej czasu.
Ale gdybyśmy przypuścili tak tradycyjnie, jak się uważa, że byli to ludzie, którzy przybyli z Persji, to taka droga nawet piechotą, myślę, że może im zająć około kilku tygodni, 2 miesięcy. Natomiast bardziej znowu trzeba zwrócić uwagę na teologiczne znaczenie tego opowiadania. Mianowicie chrześcijanie odczytali w tej wizycie tajemniczych mędrców ze wschodu u nowonarodzonego Jezusa nawiązanie do psalmu 72. Otóż tam czytamy: królowie Tarszysz i Wys przyniosą dary, a królowie Szeby i Saby złożą daninę. Chrześcijanie zdali sobie sprawę, że to królowie pogańscy przychodzą do Króla Wszechświata, do Jezusa i w taki właśnie sposób odczytywali ten psalm. A co więcej, mamy tutaj także nawiązanie do 60 rozdziału Księgi Izajasza. W 60 rozdziale Księgi Izajasza mówi się, że przed Królem całego Wszechświata zostaną złożone dary i wspomina się tam złoto, kadzidło i mirę. I również w tym kluczu należy popatrzeć na opowiadanie o tych trzech tajemniczych wędrowcach ze wschodu, którzy przybyli do nowonarodzonego.
Pisane na drzwiach naszych domów litery K lub C oraz M i B nie są pierwszymi literami imion trzech króli. Nie wiemy, jak mieli na imię, czym się zajmowali i ilu ich tak naprawdę było.
Rzeczywiście jest taka tradycja, która zrodziła się z wizyt kapłanów w domach. Kiedy kapłan odwiedzał chrześcijańskie rodziny, rozpoczynał swoją wizytę słowami: niech Chrystus pobłogosławi ten dom. A po łacinie brzmiało to Christus mansionem benedicat. Gdybyśmy wzięli pierwsze litery wyrazów rozpoczynających całe to powiedzenie, tak zwany akrostych, to nam powstaje KMB i stąd się wzięły te trzy imiona trzech króli: Kacper, Melchior i Baltazar. Rzeczywiście dużo legend narosło wobec tego tajemniczego spotkania pomiędzy wędrowcami a Chrystusem. Legend, które być może nawet nie są przez nas uświadomione. Na przykład mówimy wszyscy o trzech królach, a tak naprawdę Ewangelia nie mówi nam, ilu ich było. Tylko ze względu na to, że mowa jest o trzech darach, to na zasadzie dedukcji wywnioskowano, że było ich trzech, może było ich więcej. Nie wiemy nawet, kim byli, nie znamy ich tożsamości. Ewangelia używa terminu magoi, czyli dosłownie magowie, ale kim byli? Czy byli to mędrcy? Ten termin z całą pewnością nie wskazuje na królów. na królów wskazują te teksty, o których mówiliśmy wcześniej, że królowie Tarsis wysp złożą dary. Być może byli to astronomowie, być może to byli uczeni perscy, jak się przypuszcza, bo we wczesnochrześcijańskiej ikonografii przedstawiani byli właśnie tak, jako w perskich płaszczach. Dlatego nie wiemy, jak się nazywali, nie wiemy, ilu ich było, nie znamy ich tożsamości dokładnie. To, co jest najistotniejsze, co z całą pewnością wiemy, to to, że byli poganami. Chciał więc ewangelista ukazać nam, że również narody pogańskie w Chrystusie uznają króla. Chrystus jest królem uniwersalnym, królem całego świata, a nie tylko nowonarodzonym królem żydowskim.
Gwiazda betlejemska to najprawdopodobniej supernowa, bardziej skomplikowane zjawisko astronomiczne.
Już w roku 1630 astronom Jan Kepler odkrył, że mniej więcej w 7 lub 6 roku przed naszą erą, przed Chrystusem, nastąpiła koniunkcja dwóch planet, Saturna i Jowisza. I ta koniunkcja związana była właśnie z taką supernową, czyli z taką eksplozją światła. To zjawisko jest później potwierdzone przez wielu astronomów. Rzeczywiście fizycznie ono miało miejsce. Natomiast dla nas znów dużo istotniejsze jest przesłanie teologiczne tego faktu, że to gwiazda przyprowadziła owych wędrowców do Chrystusa. A przesłanie teologiczne jest takie, że zwróćmy uwagę, nazwy planet, choćby Jowisza i Saturna, to są tak naprawdę imiona pogańskich bóstw. Poganie wierzyli, że to gwiazdy, że to planety rządzą ludzkim losem. To one wyznaczają los ludzi tutaj na ziemi. A tymczasem ewangelista chce nam przekazać taką oto myśl, że losem tego nowonarodzonego dziecięcia nie rządzą już gwiazdy i planety, ale to on rządzi gwiazdami i to on rządzi całym stworzonym kosmosem.
Betlejem było najmniej znaczącym miastem z pokolenia Judy. Miejsce urodzenia Jezusa nie było więc powodem do dumy.
Nie było to wielkie miasto, to prawda, ale żeby być wielkim, nie trzeba się rodzić w wielkim mieście. I przykładem jest tutaj sam król Dawid. Otóż król Dawid również urodził się w Betlejem. Czytamy o tym wyraźnie na kartach Biblii. A Jezus, który pochodzi z pokolenia Dawida, czyli z pokolenia królewskiego, kontynuuje tę tradycję. Właśnie dlatego ewangeliści zaznaczają, że Mesjasz rodzi się w Betlejem i jednocześnie dają nam tu do zrozumienia, że spełnia się proroctwo Micheasza. Według Micheasza Mesjasz miał przyjść na świat w Betlejem judzkim, w tym niewielkim miasteczku położonym niedaleko stolicy Jerozolimy, ale za to sławnym przez pochodzenie króla Dawida. Właśnie z Betlejem.
W świątecznej atmosferze, ubieraniu choinki czy kupowaniu prezentów nie ma nic złego. Tradycje towarzyszące narodzeniu Pańskiemu są piękne i mogą pomóc nam w dobrym przeżyciu tego czasu. Jednak obok nich ważniejsze jest to, co Jezus może zrobić w naszym życiu. Trzeba Go tylko zauważyć.
Wysłuchaliśmy audycji przygotowanej przez Adę Nawrot z Radia Rodzina we Wrocławiu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.